I łączymy się z samym sercem Ukrainy, z centrum Kijowa, z Majdanem, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Myślę, że masz przed oczami te wszystkie sceny, których byłeś świadkiem 5 lat temu.
Jestem praktycznie w tym samym miejscu, z którego nadawałem relację 20 lutego, ale przypomnę, że ten poranek 20 lutego był całkowicie inny. Przede wszystkim był ogłoszony rozejm po tragicznych wydarzeniach 18 lutego w Parku Mariińskim, później 19 lutego, kiedy zginęło kilkadziesiąt osób, kiedy został spalony budynek profspiłek czy związków zawodowych, miejsce, które było głównym sztabem rewolucji godności, ale też między innymi siedzibą dziennikarzy, którzy relacjonowali wydarzenia na Majdanie. 19 na Majdan przypuszczono olbrzymi szturm Berkutu przy wykorzystaniu opancerzonych pojazdów, ale mimo wszystko Majdan się trzymał. Do Kijowa przybyli wtedy negocjatorzy z Unii Europejskiej, między innymi minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski, i został ogłoszony na 20 lutego rozejm. Pamiętam doskonale, że wtedy myśleliśmy, że właściwie to ten moment, kiedy po tych strasznych dniach może na chwilę odpoczniemy, i nie przewidywałem nawet, że będę nadawać relacje, ale jednak coś podpowiadało, że trzeba wyjść na Majdan, zobaczyć, co się dzieje, i znalazłem się tutaj około godziny 8 rano. I posłuchajcie Państwo, przypomnę zapis dźwiękowy, co wtedy działo się na Majdanie.
Drodzy, rezerwy u nas biorą sceny.
Pomimo tego rozejmu, o którym mówiłem, tak jak Państwo słyszeliście, na Majdanie trwały silne starcia pomiędzy protestującymi oddziałami Berkutu, wybuchały granaty, wybuchały te butelki z benzyną. Słyszeliście też Państwo taki szum, to fajerwerki, którymi protestujący strzelali do uzbrojonych berkutowców i funkcjonariuszy Wojska Wewnętrznego. Dokładnie w tym momencie też patrzę na kolumnę na Majdanie Niepodległości. W tej kolumnie było jedno z takich głównych stanowisk Berkutu, z którego strzelali do protestujących. Jakbyśmy się dobrze wsłuchali w ten dźwięk, to pośród tych wybuchów słychać też pojedyncze strzały. Dla wtedy jeszcze protestujących może nie było to takie oczywiste, że jest wykorzystywana broń ostra, że strzelają snajperzy, chociaż przecież już kilkadziesiąt osób nie żyło po tych wcześniejszych wydarzeniach, ale wciąż wydawało się to nierealne. Majdanowcy, te osoby, które przybyły właściwie 20 lutego, to bardzo duża część osób, które się pojawiły wtedy na Majdanie, to byli nowi uczestnicy protestu, przyjechali z całej Ukrainy, i oni właściwie nie wiedzieli, a przede wszystkim nie brali bezpośrednio udziału w tych wydarzeniach z poprzednich dwóch dni, i oni przypuścili szturm na Berkut i na wojska wewnętrzne. Ci, wycofując się, prowadzili intensywny ostrzał. Oddziały się wycofywały w górę ulicy Instytuckiej, dzisiaj ta ulica nazywa się Bohaterów Niebiańskiej Sotni, i ostrzeliwali się w kierunku protestujących, strzelali z broni maszynowej, a z ukrytych miejsc strzelali też snajperzy. To oczywiście bilans tego dnia jest tragiczny. Zginęło 49 osób, setki zostały rannych. Ogółem w czasie tych dni na Majdanie zginęło ponad 100 osób, a prawie 1000 zostało, więcej nawet, prawie 2000 osób zostało poszkodowanych. Wśród tych, którzy zginęli, byli też funkcjonariusze. Ogółem w czasie walk na Majdanie zginęło 13 funkcjonariuszy Berkutu, wojsk wewnętrznych. Ponad 900 z nich też było poszkodowanych. To były przecież strasznie ciężkie i brutalne starcia. Przypomnę, że po stronie Majdanowców też były wykorzystywane, oprócz tych kostek brukowych, ale też leciały w stronę funkcjonariuszy butelki z benzyną, a prawdopodobnie też została wykorzystana broń. 20 lutego na Ukrainie jest obchodzony jako Dzień Bohaterów Niebiańskiej Sotni. Te osoby, które zginęły w tych dniach, zginęły na Majdanie, mają status bohatera Ukrainy. Nazywa się ich powszechnie właśnie Niebiańską Sotnią. Ich upamiętnienia są wzdłuż całej ulicy Instytuckiej. Na razie są to takie upamiętnienia symboliczne. Stoją zdjęcia, przy których właśnie w tym momencie obserwuję, jak ludzie od rana składają kwiaty, szukają zazwyczaj swoich bliskich albo tych, których znali, albo po prostu tych, z którymi utożsamiają się, że ci ludzie walczyli o ich wolność i w jakiś sposób starają się ich upamiętnić. Ten Majdan dzisiaj oczywiście bardzo się różni od tego, co było 5 lat temu i w pewnym sensie nawet można być trochę rozgoryczonym, bo są takie objawy niepamięci. Przed chwilą zamieściłem na swoim profilu Facebooka zdjęcie tego, co widzę teraz. Chodzą tutaj osoby przebrane za takie bajkowe stwory, przytulają się do ludzi, robią sobie zdjęcia w atmosferze takiej piknikowej, a z drugiej strony już setki ludzi od rana właśnie upamiętniają tych, którzy 5 lat temu tutaj zginęli. Przypomnę, że ten 20 lutego, uznany na Ukrainie za Dzień Bohaterów Niebiańskiej Sotni, ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar. Przypomniał o tym wczoraj na specjalnym posiedzeniu Rady Najwyższej Andrii Parubi, bo ta data jest uznawana też za początek rosyjskiej agresji. Chociaż my może przywykliśmy bardziej do tego, że ta rosyjska agresja kojarzy się z powszechnie znanymi faktami z marca 2014 roku, kiedy doszło do powołania samozwańczych władz Krymu, kiedy Putin dokonał aneksji Krymu, kiedy te fakty stały się, to właściwie było 18 marca, ale wiadomo, że 20 lutego, czyli w tym kluczowym dniu rewolucji na Majdanie, wtedy już przygotowywały się specjalne jednostki na Krymie do przejęcia władzy. Zresztą sama Federacja Rosyjska do tego w pewien sposób się przyznała, taki specjalny medal, który jest nadawany tym, którzy brali udział w walkach czy w zajęciu Krymu, a on się nazywa właśnie za powrót Krymu do Rosji. Ten medal ma datę 20 lutego. To oczywiście bardzo symboliczne, że najbardziej tragiczny dzień Majdanu jest też właśnie tym dniem, w którym zaczęła się rosyjska agresja. Dla wielu ukraińskich obserwatorów jest też dowodem, że Majdan i rosyjska agresja absolutnie były ze sobą związane i że ta agresja była nieunikniona, że to nie była konsekwencja Majdanu, tylko że właściwie Majdan był pierwszą próbą obrony przed rosyjską agresją. 20 lutego, kiedy działy się te tragiczne wydarzenia, kiedy padały strzały na Majdanie, dosłownie kilkaset metrów dalej na ulicy Bankowej trwały negocjacje z reżimem Janukowycza. Przypomnę, że byli wtedy negocjatorzy z Unii Europejskiej, którzy nawoływali do tego, żeby podpisać z Janukowyczem porozumienie, żeby opozycja i Janukowycz uzgodnili jakiś wspólny tekst. Zresztą takie porozumienie zostało podpisane. 21 lutego próbowano jeszcze twierdzić i opozycja musi dogadać się, stworzyć w jakiś wspólny format rozmów i być może rządu z Janukowyczem, ale Janukowycz doskonale wtedy już miał inny plan. W nocy uciekł
razem z głosem Pawła Bobołowicza, który mam nadzieję za chwilę powróci. Pawle, na chwilę mieliśmy przerwę w naszym systemie nadawczym i odbiorczym. Uciekł, na tych słowach straciliśmy z tobą kontakt. Janukowicz uciekł, bo miał inny plan. I co dalej?
Tak, Janukowycz uciekł rano, 22 lutego już go nie było w Kijowie, ale przygotowując się do tej korespondencji, to za każdym razem, właściwie co roku odświeżam te materiały i chronologię wydarzeń, zwróciłem uwagę na taki szczegół. Już 22, kiedy nie było właśnie Janukowycza w Kijowie, jeszcze ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej, w tym Radosław Sikorski, apelowali do zawarcia z nim porozumienia. To nie było wtedy już możliwe. Majdan po prostu wtedy absolutnie nie chciał wspierał władzy Janukowycza. Majdan wtedy, ponosząc straszną ofiarę w tych dniach, jednocześnie wygrał. To było pewne, że rewolucjoniści po prostu przejmują władzę. Zresztą od 21 trwało też przejmowanie budynków rządowych przez rewolucjonistów. Oni wchodzili do nich, żaden z tych budynków nie został zniszczony. Nawet służby, które były w tych budynkach, one po prostu były przejmowane pod kontrolę majdanowców. Nikt nikogo tam nie zabijał, nie wyganiał. Także ta rewolucja, ten ostatni moment, chociaż tragiczny w dniach 20, jeszcze 21 lutego bezpośrednio na Majdanie, to jednak samo przejęcie władzy przez majdanowców odbyło się zdecydowanie spokojniej. Tragicznym wspomnieniem tego, czy może takim tragicznym świadectwem tych wydarzeń jest niezamknięcie spraw Majdanu do dzisiaj, czyli po 5 latach ciężko doszukać się tych spraw, które byłyby zamknięte, doprowadzone do końca i można by było powiedzieć, że osoby odpowiedzialne za te tragiczne wydarzenia poniosły jakiekolwiek konsekwencje. Badanych jest 2000 różnego rodzaju epizodów związanych z Majdanem, wydarzeń dotyczących pobicia, strzelania, przestępstw o charakterze gospodarczym. Przesłuchano ponad 900 świadków w tych sprawach. Kilkaset osób jest podejrzanych. Większość podejrzanych w ogóle uciekła z terenu Ukrainy albo po prostu jest poszukiwanych, czyli nie wiadomo, gdzie przebywają. Właściwie wiadomo chyba o jednej osobie, która została skazana i przebywa w kolonii karnej, ale to nie jest oczywiście żaden z decydentów. Przypomnę, że Janukowycz został skazany zaocznie, bo przecież nie przebywa na Ukrainie, na 13 lat więzienia za zdradę państwa, ale to też został właściwie skazany za to, że wezwał wojska rosyjskie, czyli za wydarzenia, które już miały miejsce po jego ucieczce z Majdanu. Natomiast nie został osądzony za sprawstwo, za kierowanie tymi wydarzeniami, które miały bezpośrednio miejsce tutaj na Majdanie, szczególnie w tych dniach 18 do 21 lutego, z tym kulminacyjnym dniem 20 lutego, którego rocznica przypada dokładnie dzisiaj.
Jeżeli nie zostali ukarani, nie zostali osądzeni, znaczy, że są kryci. Tak było przy okazji wielu procesów w Polsce, na przykład zbrodni na Wybrzeżu z 1970 roku. Proces trwał bardzo długo, przesłuchiwano tysiące świadków, jakby mieli coś wnieść do sprawy, a na końcu to wszystko skończyło się niczym. Wtedy mecenas Maciej Bednarkiewicz walczył o sprawiedliwość i tej sprawiedliwości nie zaznaliśmy. Jesteś na Majdanie, czyli koło ciebie przechodzą ludzie, których można się o coś spytać, co sądzą o prezydencie Rosji, jak pamiętają Majdan. Może jest koło ciebie teraz ktoś, kto na tym Majdanie razem z tobą 5 lat temu był. Czy spróbujemy to zrobić? I jeszcze o 2 komentarze poproszę. Pierwszy komentarz dotyczący tego, co się teraz dzieje. Do Odessy płynie amerykański niszczyciel rakietowy Donald Cook, który wpłynął we wtorek na Morze Czarne, czyli wczoraj wpłynął na Morze Czarne. To jest niszczyciel, który jest wyposażony w system rakietowy. Jest obserwowany oczywiście przez wojska rosyjskie. Czy jest jakiś komentarz w mediach albo oficjalny stanowisko rządu ukraińskiego na ten temat? To jest jedno. A drugie, no to wizyta Donalda Tuska i stwierdzenie pana prezydenta Poroszenko, że dobry przyjaciel Ukrainy przyleciał do Kijowa.
Ale to może zacznę najpierw od tej twojej analogii, o której powiedziałeś, do wydarzeń w Polsce i tego braku odpowiedzialności. Ta analogia oczywiście sama się nasuwa i wręcz można powiedzieć, że zadziwiający jest ten schemat braku ponoszenia odpowiedzialności za przywódców reżimów totalitarnych, autorytarnych i bardzo te wydarzenia z Polski i tutaj na Ukrainie są podobne i wręcz można mieć takie wrażenie, że architektura tych wydarzeń, a właśnie przede wszystkim później rozmywania tych spraw jest identyczna. Przecież pamiętajmy, że w Polsce właściwie osoby odpowiedzialne, wspomniałeś o Wybrzeże, ale przecież stan wojenny, wydarzenia całych lat 80., przecież te osoby, a przede wszystkim ci, którzy wydawali rozkazy, główne rozkazy, nigdy nie ponieśli odpowiedzialności. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że tak to też może wyglądać na Ukrainie. Tak, ja tutaj jestem wśród osób, które, część z nich być może już zbiera się po to, żeby wziąć udział w wielu manifestacjach, które na dzisiaj są zapowiadane. opowiadane, przed chwilą szła jakaś grupa z flagami, a zaraz spróbuję kogoś zapytać. Dobrego dnia. Скажите, сьогодні п'ять років після розстрілу Майдану. Що споміналося в Україні за цей час?
Ну, знаєте, бо я участвувала. Я всі, і все на моїх очах то проходило. Хоч було мені 70 років, але я була при повному здоров'ї.
Пані мові, що брала удział в тих видаженнях, хоча ж ма 70 лат, але брала удział в видаженнях на Майдані і з дуже добрим здоров'ю?
Помінялося те, що ми таки на 50% стали єдині.
Pomieniało się to, że my na 50% staliśmy się bardziej wspólni, jedni.
No, a tak i rywin życia, niczego nie pomieniał się.
Ale poziom życia niestety nie zmienił się, a nawet jeszcze bardziej zbiednieliśmy.
Osobno takie jak ja, pensjonary, od ja syrotowi, bo batko zaginął w Polsce. При форсуванні ворскли.
А szczególnie такі особи, як ми, емериці. Мій тата згинув в Польщі в часі форсування.
В часі форсування. I czy dowiemy się, co dalej? Zaraz to się okaże, czy przywrócimy korespondencję Pawła Bobołowicza, czy Paweł Bobołowicz nas słyszy. Ważne wydarzenia na Ukrainie. Jeszcze oczekujemy na ten komentarz w sprawie amerykańskiego niszczyciela rakietowego Donald Cook, który wpłynął na Morze Czarne. Sztab Marynarki Wojennej Ukrainy potwierdził, że Donald Cook zawinie do Odessy 25 lutego. Po informacji, że Amerykanie wpłynęli na Morze Czarne, rosyjska agencja TASS przekazała, że do ich obserwacji Rosja wysłała mały okręt rakietowy i okręt zwiadowczy. Donald Cook uzbrojony jest m.in. w pociski manewrujące Tomahawk. Dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej oświadczyło, że niszczyciel uczestniczy w operacji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie oraz wzmocnienia gotowości bojowej i potencjału marynarki wojennej wraz z sojusznikami z NATO i partnerami w regionie. Słyszymy Majdan i Pawła Bobołowicza.
Ja przez chwilę nie byłem pewien, czy mamy łączność, dlatego też zawiesiłem głos. Wracając do twoich pytań, jeśli chodzi o obecność floty amerykańskiej na Morzu Czarnym, to jest to taka obecność rotacyjna i Amerykanie wykorzystują tą możliwość, że jednak akweny międzynarodowe dają możliwość im po prostu swobodnego przepływania i stale okręty amerykańskie albo okręty NATO po prostu przepływają na basen Morza Czarnego i wpływają do Odessy. No trudno nie upatrywać w tym oczywiście pewnego rodzaju manifestacji po wydarzeniach w Cieśninie Kerczeńskiej i szczególnie w stosunku do Rosji. Przypomnę też, że Unia Europejska ostro teraz zareagowała w kwestii właśnie tego ataku Federacji Rosyjskiej, który miał miejsce w ubiegłym roku na ukraińskie okręty i na blokadę, która cały czas trwa właściwie w tej Cieśninie w Kerczeńskiej. A Zachód to potępia i oczywiście na Ukrainie jest to rzecz, która za każdym razem wzbudza pozytywny odbiór. Jest odbierana dobrze. Ukraińcy mają świadomość, że wsparcie zachodnie jest dla nich bardzo potrzebne. Obecność okrętów, szczególnie amerykańskich, no, dla wielu Ukraińców oznacza po prostu kwestię zwiększonego bezpieczeństwa. Przypomnę, że flota ukraińska jest w dramatycznym stanie. A ona nigdy nie była w dobrym stanie, ale po wydarzeniach na Krymie w 2014 roku, kiedy większość tej floty po prostu dostała się w ręce rosyjskie, Ukraina, jeśli chodzi o stronę morską, no ma słabe możliwości obrony, a jednak ma długą linię brzegową i dwa akweny. No, jeden akwen to Morze Azowskie, który w dodatku jest zamknięty i Federacja Rosyjska zaczęła go traktować jak basen wewnętrzny swojego kraju, a druga część to otwarte Morze Czarne z portem w Odessie. No i oczywiście Rosja ma czego się obawiać. A jeśli chodzi o obecność Donalda Tuska, wspomniałem wcześniej, że z okazji 5 lat, przy tej okazji wspomnienia 5 lat wydarzeń na Majdanie i rosyjskiej agresji odbyło się specjalne posiedzenie Rady Najwyższej Ukrainy i specjalnym gościem był przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Wygłosił wystąpienie w języku ukraińskim, które tutaj zostało przyjęte bardzo dobrze. mówił te rzeczy, które na pewno Ukraińcy chcieli usłyszeć. Mówił, że nie ma Europy bez Ukrainy. Mówił, że to nie Ukraińcy mają uczyć się europejskości, ale Europa, patrząc na Ukrainę, powinna się uczyć, czym jest Europa. Mówił to w kontekście też słów o tym, że na Majdanie, na barykadach Ukraińcy walczyli pod flagami Unii Europejskiej. No i rzeczywiście to jest prawda. Przecież przypomnę, że protest na Rewolucja Godności rozpoczęła się od tak zwanego Euromajdanu, czyli tego protestu, który był związany z tym faktem, że Janukowycz nie chciał podpisać umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To, że wystąpił w języku ukraińskim, to, że każde właściwie jego stwierdzenie było takim silnym zdaniem, które ukraińskie...
Do trzech razy sztuka. Tak mówimy, to jest Majdan, to jest internet, to są sprawy techniczne, nie unikniemy tego, chcąc tworzyć radio uliczne, takie rzeczy będą się w radiu zdarzać, bo przecież nad całą technologią nie panujemy, a ważniejsze jest bycie na Majdanie niż ta pewność połączenia, ale już powraca głos Pawła, chociaż jeszcze w słuchawkach nie słyszymy tego dźwięku ulicy, dźwięku Majdanu, ale mam nadzieję, że zaraz to wszystko się pojawi, nie? Po raz kolejny jest zerwane połączenie. Słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 9:33 i wydaje mi się, że jest i wrócił Majdan na antenę Radia Dwóch Prędkości, Radia Dwóch Stolic. Pawle, kontynuuj.
Tak, ja jestem, ale... Jestem, niestety nie wiem, w którym momencie zerwało nam połączenie. Mówiłem o tym, że o obecności Donalda Tuska na specjalnym posiedzeniu i wspomniałem, że oczywiście będzie to, czy jest też wykorzystane jako wyraz bezpośredniego poparcia dla prezydenta Poroszenki, co dla niego ma znaczenie w trakcie kampanii wyborczej. Ale z Polski była też delegacja polskiego parlamentu, był przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, była też... poseł Małgorzata Maria Gosiewska, i ten drugi element też ma znaczenie. Wczoraj o tym wydaliśmy już na antenie, ale chciałbym o tym opowiedzieć, bo wczoraj wydarzyło się właściwie coś bardzo istotnego. Wizyta pani poseł Gosiewskiej zaczęła się od złożenia kwiatów pod ścianą pamięci. To miejsce, o którym wczoraj nie wszyscy pamiętali, nawet na Ukrainie, a ściana pamięci to taki, to miejsce, gdzie są zamieszczane zdjęcia i biogramy tych żołnierzy, którzy zginęli w ciągu 5 lat rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli tysiące zdjęć, właściwie ta ściana przy Soborze Michajłowskim już się kończy, już nie ma gdzie tych zdjęć dalej wieszać. Tam wczoraj Małgorzata Gosiewska złożyła kwiaty z Iryną Kamińską. Iryna Kamińska, ukraińska dziennikarka, mama Aminy Okujewej, czeczeńskiej, ukraińskiej bojowniczki, która została zabita w zamachu. Właśnie, no, nie ulega wątpliwości za to, że walczyła z putinowskim reżimem i w Czeczenii, i na Ukrainie. A to wszystko jest o tyle ważne, dla nas szczególnie ważne, że Amina Okujewa miała polskie korzenie. Jak mówi jej mama, te polskie korzenie odegrały bardzo ważną rolę w formowaniu jej poczucia wolności i to właśnie, że Amina walczyła przeciwko Putinowi, to jak mówi pani Kamińska, było nałożenie tych polskich, czeczeńskich korzeni i ukraińskiej rzeczywistości. I wczoraj Małgorzata Gosiewska zapowiedziała to wydarzenie bardzo ważne, niezwykłe. Wystawa poświęcona Aminie Okujewej będzie otwarta w polskim Sejmie prawdopodobnie 13 marca, 13 albo 15 marca tego roku. 34 zdjęcia na 34 lata Aminy Okujewej, 34 zdjęcia pokazujące jej życie znajdą się w polskim Sejmie. No to taki ważny, też na pewno symboliczny, ale ważny gest i pokazujący, jak te wydarzenia mają też wiele wspólnego z Polską. Przypomnę, że wśród żołnierzy, którzy walczą na wschodzie, ale wśród też tych, którzy byli na Majdanie, przecież znajdowało się wiele osób, które nie tylko mają polskie korzenie, polskie pochodzenie, ale wprost się do niego przyznawały, dlatego na Majdanie były też polskie flagi.
Ryzykując, że stracimy połączenie, jeśli je stracimy, to już w dzisiejszym poranku nie będziemy ponownie próbowali go odtworzyć. Może jeszcze jedna krótka rozmowa z kimś, który jest koło ciebie na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, wspomnienia Majdanu i dnia dzisiejszego Ukrainy i Kijowa. Damy radę?
Tak, spróbujemy, ale no, muszę jeszcze powiem jedno zdjęcie, jedno zdanie, być może to będzie wprowadzenie do następnej rozmowy, bo dzisiaj ulica Instytucka jest otoczona takim zielonym płotem, w wielu miejscach są też tablice, to nie jakaś niechęć władzy do tego, żeby ludzie się tutaj zbierali, ale wreszcie po 5 latach powstaje wielkie muzeum, Muzeum Majdanu. To będzie duża budowla, duży budynek multimedialny, gdzie mają być zebrane wszystkie relacje, informacje, no i te rzeczy, które zostały po Majdanie. Ale spróbuję teraz porozmawiać. Dobrego dnia. Wy tu byli, Piotroki, w domu?
Byli. On, ten człowiek na starszej grupie, chodź сюда, Igor.
A rozmawiam z grupą mężczyzn. Panowie myli, że mówią, że byli tutaj 5 lat temu.
Podczas zagibeli Niebieskiej Sotni, ci chłopcy byli, tak.
A wy tutaj byli, Piotroki, w domu. Jak to wyglądało?
То як виглядало?
Чорно було. Тут,
якщо взяти 20-то, то вже того не було. Тут Беркут був, а барикада от стояла біля тут же ж була сцена, і от біля сцени.
Все... Розмовляв безпосередньо з учасниками тих видажень перед 5 років. Пан мові показує місце, де став Беркут, показує місце віддалене від нас 50 метрів далі, де стала сцена. Зрештою, на тому матеріалі дзвінковому панство слухаєте з тієї сцени, втеди 20-го керувано тим, що się тут działo. A Piotroki późniejsze, jaka je Ukraina? Wona pomieniała się, je kraszcze, je hirsze?
No, jakże na rachunek demokracji kraszcze na pewno, no na równie życia cięższe ludziom żyć.
A pytam się o to, jaka jest dzisiaj Ukraina po tych 5 latach. Pan mówi, że jeśli chodzi o poziom demokracji, jest na pewno lepiej, ale jeśli chodzi o poziom życia, to pewnie jest ciężko. No, wojna z Rosją, ona postino istnieje. Wy tak dumaliście, że tak będzie wyglądać?
No, my nie dumali tak, że... My tak nie dumali, ale tak stało się. І в нас зараз у нас от невеликі на західні, ми самі зі Львова. У нас на західній Україні і на кожному центрі похоронені два, де в селі. Один, три хлопця, похори, які загинули на війні на сході.
Не сподівалися, що та війна буде так довго тривати. Ми з західної України, я з Львова. У нас в кожній вісці на цмінтажі є похованих 2-3 хлопців, які загинули на сході України. А політична влада України, зараз у вас президентські вибори, чи вони виповняють ваші очікування? Чи та влада виповнює ваші очікування?
Не
виконує. Тому що ми сподівалися, ті, що вбивали наших хлопців, і вони не сидять в тюрмах, вони далі при владі є, і далі вони суди наші несправедливі. І мало що помінялося від тих часів.
Та влада не спевняє наших очікувань. Пан мові, що далі в тій владі є люди, які є відповідальні за тамте видаження, що суди є несправедливі, не покарано тих, які є відповідальні за те, що się видажило. Але що споміняється в Україні?
Я думаю, що поміняємо, ми на то сподіваємося, ми надіємося і ми віримо, що Україна буде приблизно так, як і Польща буде розвиватися повним ходом. Я думаю, що ми ще спроможні зробити ще одну революцію, як прийдеться, і бо по-іншому дивлюся, що неможливо.
Маємо надію, що однак Україна ще зміни, що буде нам ще жило цінамі так, як в Польщі. А якщо ні, то єстечми готові зробити ще одну революцію, якщо буде така потреба. А чи
заголосують на пана Порошенка?
А чи будете голосувати на Петра Порошенка?
Першому турі не буде.
Не будемо.
Першому турі не буде.
Panowie kręcą głowami, jeden z panów mówi, że w pierwszej turze na pewno nie. A na kogo by ty głosował?
To bardzo kogo jest.
My się ostatecznie nie opredzielili się, ponieważ 44 kandydaty i wszyscy bardzo obiecają, ale my za tych, co bardzo obiecają, głosować nie będziemy.
Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Mamy 44 kandydatów, a oni wiele obiecują, ale szczególnie na tych, którzy wiele obiecują, na pewno głosować nie będziemy. To są takie wypowiedzi. Przypomnę, że rzeczywiście w wyborach na Ukrainie bierze udział 44 kandydatów i właściwie dzisiaj można z pewnością śmiałością powiedzieć, że nie skończy się na jednej turze wyborów, będą dwie tury wyborów, ale na razie sondaże nie wskazują na ze stuprocentową pewnością, kto do nich wejdzie. Liderem sondaży jest Wołodymyr Zełenski, to ukraiński aktor, komik i osoba powiązana z oligarchą Kołomojskim. Czy wy dumajecie pro Zełenską?
Nie będzie 100%. Nam komiki dosyć.
I na tym stawiamy kropkę w korespondencji z Kijowa, Studio Kijów, którego gospodarzem jest Paweł Bobołowicz. Było na antenie Poranka Wnet, jest godzina 9:42.
Reklama. Czy wiesz, że słuch, wzrok i dotyk to zmysły, które chronią twoje dziecko? Navita Rehabilitacja wspomaga i konsultuje dzieci i dorosłych w przypadku dysfunkcji neurologicznych, ortopedycznych, logopedycznych oraz trudności szkolnych. Wykorzystujemy 30 różnych metod z zakresu fizjoterapii, neurorehabilitacji oraz integracji sensorycznej. Jako nieliczni w Polsce prowadzimy terapię metodą TDCS przez czaszkową stymulację prądem, która z powodzeniem jest stosowana w wielu krajach Europy jako metoda wspomagająca funkcjonowanie mózgu. Wskazania do terapii to m.in. depresja, trudności w nauce, zaburzenia mowy i pamięci, ADHD, Alzheimer, autyzm. Navita Rehabilitacja Toruń.
Po reklamie.
A teraz temat, którym się nie zajmowaliśmy do tej pory w Poranku Wnet, przy telefonie gdzieś na Śląsku, gdzieś jest Zbigniew Gelzok, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać na temat sieci. Sieć nowa G5, co to jest i jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia tej sieci według pana?
No, technologia sieć 5G w istocie ma być powieleniem tego, co jest, tylko chodzi o zupełnie inne działanie, o bardzo szybki przesył danych, lecz można powiedzieć problemem tu jest, że ta technologia w ogóle jeszcze nie była badana, bo to już ma być inny przesył niż dotychczas znany. To już ma być fale w gigahercach, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi głównie o to, że nigdzie jeszcze na tym świecie tej technologii nie przebadano i ta technologia jest w ogóle niepotrzebna, a niestety spowoduje kilkakrotny wzrost poziomu promieniowania elektromagnetycznego, szczególnie w miastach.
Jakie to może mieć konsekwencje dla zdrowia, dla biologicznego życia?
Może mieć tak konsekwencje, że tak mam sygnały z Warszawy i z innych miast i miejscowości w Polsce, że jest poruszany temat na przykład Kraków, Krowoderskich, Zuchów i nikt nie chce przeprowadzić badań ludności. Niestety dzisiaj między innymi mieszkańcy Warszawy czy całej Polski są w sytuacji tak jak warszawianka, której sąd apelacyjny oddalił skargę tylko dlatego, że w Polsce nie można znaleźć biegłego, który się wypowie, czy jest związek przyczynowo-skutkowy, czy nie. Prokuratura również nie może znaleźć takiego biegłego, a pomimo to chce zmienić się obowiązujące normy.
A powiedzmy słów parę o tej technologii G5. Dlaczego ma się zwiększyć to oddziaływanie elektromagnetyczne? Bo co?
No bo praktycznie te stacje powstaną co 200-300 metrów, czyli jak dzisiaj jeszcze widzimy na przykład w Warszawie, że są jeszcze oddalone od siebie, tak będą po prostu na każdym kroku, będą wycinane, nie może być przeszkód, drzewa, jeżeli będą na tej drodze. Przy obecnej technologii to jest, nie robi się tego. No i praktycznie każdy zauważy, dotknie to każdego z nas, a szczególnie te osoby, które są dzisiaj z dala od stacji bazowych, praktycznie będą mieszkać przy nich i jest planowany, że poziom pola, który już jest, wzrośnie 2, 3, 4 razy, co dla mieszkańców wielkich miast może się okazać zabójcze.
Jest bardzo wielu miłośników i zwolenników tej nowej technologii, inteligentne mieszkania, autonomiczne samochody, które będą jeździć po mieście i wiele, wiele innych przykładów się podaje, że jadąc do domu będziemy mogli nastawić wodę na herbatę i parę innych rzeczy zrobić.
Wie pan co, jeżeli mamy przyjąć tę wersję, to co o czym mówią, jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić, ale musimy się zastanowić tak, szczególnie w miastach, czy Po co 5G, jeżeli każdy dom jest wyposażony praktycznie w światłowód, szczególnie jeżeli chodzi o miasta? Jest internet już dostępny satelitarny i teraz możemy sobie wyobrazić, no wiadomo, inteligentne samochody. No jest to fajny bajer, tylko tak to pokazano na internecie, do momentu, kiedy samochody nie przyjdzie aktualizacja, dopóki ktoś nie przejmie tej sieci, bo ta sieć będzie oczywiście bezbronna, jeżeli chodzi na jakąkolwiek ingerencję osób, czyli na cyberprzestępczość, bo to po prostu włamanie się do tej sieci, do skrzyżowań, do świateł, do samochodów nie będzie stanowiło żadnego problemu, ale głównym problemem jest to, że mamy dzisiaj bardzo szybki internet, bo Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy to, że będą, można powiedzieć, że szpitale, że fabryki, ale każdy szpital, dzisiaj fabryka ma przesył na poziomie już dostępny 1 gigaherca, jeżeli chodzi o 1 gigabajta, co jest absolutnie, można powiedzieć, no nie do osiągnięcia przy technologii 5G, czyli nie ma problemu w szpitalach, nie ma problemu w zakładach. Jest problem, można powiedzieć, tak to przedstawiają niektórzy inwestorzy, no że mieszkaniec będzie chciał na przykład oglądać telewizję 4K w samochodzie, czy w parku, czy pod sklepem, no tylko możemy się zastanowić, czy my chcemy w taki sposób wprowadzać technologię, jeżeli nie znamy jej skutków obecnie działające, a co dopiero mówić o tej technologii, która w ogóle jest nieprzebadana.
Ona jest nieprzebadana w Polsce, czy w ogóle nieprzebadana na świecie?
W ogóle. Polska chce być pionierem, bo wszystkie kraje wygląda na to, żeby chciały poczekać, co się w Polsce wydarzy, w jaki sposób dojdzie do tego, w jaki sposób później będzie fala protestów, jeżeli to będzie stawiane, można powiedzieć, co 200-300 metrów, co wtedy będzie? Wszyscy patrzą, można powiedzieć, dzisiaj na Polskę, bo Polska chce być pionierem, a tu, co podkreślam, do dnia dzisiejszego, mimo że już technologia istniejąca działa jakieś 25 lat z NMT, czyli z pierwszą generacją 450 MHz, to nikt w Polsce nie chce podjąć się badań epidemiologicznych, mimo że te sygnały są od kilku lat. Uciekają wszyscy od tego. Próbuje się robić konferencję w Warszawie, Ministerstwo i Państwowy Instytut Łączności, który zaprasza tylko tych naukowców, którzy mówią dobrze dla inwestorów i nie prowadzą, można powiedzieć, badań. Jest taka grupa powoływana właśnie, Ministerstwo i Państwowy Instytut Łączności się powołuje, INSTYP. Jest to samozwańcza grupa międzynarodowa naukowców, non-profit, która dysponuje gigantycznym budżetem. Czyli działają za darmo, a mają gigantyczne pieniądze i tam to się opiera na nich, że oni próbują negować wszystkie badania, które są dostępne na świecie, ale nie odnoszą się do badań rzeczywistych, które są, bo myślę, że wszystkich by przekonało, nawet stowarzyszenie by nie miało problemu z tym, gdyby przeprowadzono te badania już dawno. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi potwierdzał, że takie badania są potrzebne, tylko niestety nikt nie jest nimi zainteresowany.
Próbuje pan kogoś zainteresować, w jaki sposób te odpowiedzi odmowne, że nie będziemy badać, nie badamy, bo nas to co, nie interesuje?
No już 12 lat temu, dzisiaj jest profesorem, pan profesor Zmyślony z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi chciał podjąć działania, chciał podjąć, żeby przebadać tych ludzi, czy ludzie przy stacjach, nie gdzie indziej, tylko bezpośrednio przy samych antenach, którzy się skarżą na zaburzenia pamięci, bóle głowy, bezsenności, czy to ma związek, czy nie, nikt nie chciał słyszeć o tych badaniach. A absurdem dzisiejszej, można powiedzieć, rzeczywistości jest to, że pani profesor Alicja Bortkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zrobiła metaanalizę badań na świecie dotyczących Wi-Fi i telefonów komórkowych, jeżeli trzymamy je cały czas bezpośrednio przy głowie lub Wi-Fi nie wyłączamy w nocy, i wykazuje związek chorób nowotworowych z używaniem tej technologii. Jak się okazuje, nikt w Warszawie nie chce o tym słyszeć. Ona mówi, że jest wzrost potwierdzony, jeżeli chodzi o dzieci. Warszawa udaje, że tego nie ma. Próbują mówić, że ta INSTYP, ta sławna instytucja w 2011 roku stwierdziła, że to jest mało prawdopodobne. Czyli mało prawdopodobne ma być tym zabezpieczeniem, można powiedzieć, ludności, bo tu nie chodzi o jakikolwiek zastój, bo każdy, tak, w stowarzyszeniu, każdy z nas dzisiaj ma telefon, tylko chodzi o, można powiedzieć, o granicę, że trzeba się zastanowić nad tym, w którym kierunku chcemy pójść, czy można powiedzieć, czy chcemy tego rozwoju w taki sposób autonomiczny z tymi samochodami, czy może chcemy w pierwszej kolejności zatrzymać się, przeprowadzić badania, a później pójść dalej. Wystarczyłoby tylko, żeby w miejscu planowanej budowy ustawodawca przewidział, że dana lokalna społeczność powinna wyrazić zgodę, powinna być konsultacja. Od tego uciekają, tego boją się wszyscy jak ognia.
Wie pan, że w nowe technologie są wielkie pieniądze zainwestowane, że jest plan wysłania w kosmos 20 tysięcy satelitów, które będą to wszystko w jakiś sposób koordynować działanie tej sieci, że taka nasza rozmowa tej technologicznej rewolucji nie powstrzyma.
No, wie pan co, że rozmowa może nie, ale to, co się dzieje dzisiaj przy stacjach, to, co się dzieje na całym świecie, kiedyś to zatrzyma, bo jeżeli w Polsce się wprowadzi tą technologię, zmieni się normy, to trzeba pamiętać, że ci, co to zrobią, będą odpowiadać za to. A mam świeży taki przykład. Wczoraj rozebrano stację nielegalną w Krakowie na ulicy Bydgoskiej, gdzie stała obok szkoły, gdzie kobieta musiała swoją córkę z tej szkoły wypisać, bo miała rozpoznaną nadwrażliwość elektromagnetyczną. Dziewczynka by, można powiedzieć, umarła. Umarł tam chłopczyk na chorobę nowotworową oraz dwoje dzieci następnych jest chory. Ktoś powie, no tak, ale musi być jakaś cena postępu, no bo musimy iść do przodu, tylko niech każdy później zauważy, że jakim kosztem, bo tak, wie pan co to jest, przy tej technologii tak jest z protestami. Operatorzy podają, że są ludzie, którzy chcą tego, którzy wręcz piszą do nich, żeby powstały stacje, ale ci sami ludzie mówią tak, daleko od nas, byle nie obok nas. No to wie pan co, jeżeli tak się to ma opierać, jeżeli mamy wszystko wprowadzać w taki sposób, to wystarczy, że ministerstwo czy premier wprowadzi inną zasadę, że wszystko, co wprowadzamy na rynek, nie potrzebuje badań, szczególnie jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny. Oni też powinni mieć to samo prawo. Wprowadzamy coś, a to wy udowodnicie, że to jest szkodliwe, bo my twierdzimy, że to nie jest. No, bo to na takiej zasadzie działa.
Pan obserwuje cały rynek ten telekomunikacyjny, czyli najszybciej rozwijający się rynek na świecie?
Tak, no i dlatego są protesty dzisiaj na całym świecie, dlatego amerykańscy kongresmeni się oburzyli ze względu na najnowsze badania, jeżeli chodzi o szczury. Tam badania trwały 19 lat, kosztowały 30 milionów dolarów. I tam potwierdzają związek właśnie chorób nowotworowych, jeżeli chodzi o serce i mózg. To, co potwierdza między innymi w swoich badaniach profesor Bortkiewicz. I oni też chcą wyjaśnień. To samo chcą Anglicy, to samo chcą Australijczycy, to samo Włosi. Wszyscy chcą, żeby jedną rzecz, gdyby minister wyszedł, czy premier i powiedział, proszę, przeprowadziliśmy badania, ta technologia jest zupełnie bezpieczna, są badania epidemiologiczne, spełniają standardy, można zweryfikować, było to i to, to miejsce w Polsce, no to wszyscy by wtedy powiedzieli, no po co protestować, skoro to jest bezpieczne, skoro to jest takie fajne, to nawet ja bym tego chciał, jeżeli by było to potwierdzone, ale dzisiaj mamy taką sytuację, że niestety nie ma nawet komu, do kogo iść się zwrócić, można powiedzieć, żeby powołano biegłego, bo ich po prostu nie ma. I to jest taka ironia właśnie taka jest tego, że te konferencje, które są w Warszawie, no to są konferencje ludzi, którzy nie prowadzą badań. Z wyjątkiem można powiedzieć profesora Sieronia, którego badania publikują w Chinach o szkodliwości, jeżeli chodzi o układ kostny, a on parę lat później zapomniał o tym i mówi wręcz odwrotnie. Ja mam jego zaświadczenie z 2010 roku, gdzie nadwrażliwość rozpoznaje. Dlaczego zapomniał o tym? Oni muszą też pamiętać o tym, że jak coś publikują, to krąży na świecie. Tak już wspomniałem o badaniach pani profesor Bortkiewicz. Te badania są cytowane na świecie wręcz, jako bardzo ważne w tej dziedzinie, no ale można powiedzieć, na razie wszystko obraca się do góry nogami. Sam mam taki problem, bo jeżeli chodzi o glejaki, który potwierdza pani profesor Bortkiewicz, mówiłem siostrze, żeby uważała z telefonem 43 lata, niestety zmarła na glejaka, kolejny znajomy 46 lat glejak. I tak można to, i coraz więcej ludzi choruje właśnie między innymi na te glejaki, więc problemem jest, czy my się zatrzymamy, czy chcemy rzeczywiście postępu bez sprawdzania jakichkolwiek, można powiedzieć, bez sprawdzania jakichkolwiek badań. To samo i można powiedzieć, dlaczego z samochodami są ograniczenia, są problemy z dieslami, są zastrzeżenia do diesli. Przecież jeżeli to ma tak działać, to niech to wszystko jeździ. Po co będziemy dbać o środowisko, jeżeli to nie ma sensu, nie?
Czyli dostrzega pan taką dualność w postępowaniu rządzących?
Wie pan co, no bo jeżeli minister mówi, że to jest potrzebne dla szpitali, gdzie ktoś ostatnio publikował, że w Chinach przeprowadzono pierwszą operację w technologii 5G, no to ja się zaśmiałem, mówię, no to Chińczykom powinni powiedzieć, że w Polsce mają światłowody, gdzie mają pewne łącze, stabilniejsze łącze i są w stanie przeprowadzić tą operację na zupełnie wyższym poziomie, bo światłowody to jest, można powiedzieć, przyszłość, jeżeli chodzi o miasta, bo do rozmów samych niepotrzebny nam jest tyle stacji, niepotrzebna nam jest zmiana, potrzebne tam jest tylko badania tego, co jest. I oni doskonale o tym wiedzą, dlatego minister ucieka od tego, mówiąc różne rzeczy, ale nie mówi, no sam by się pan zastanowił, który szpital w Polsce może mieć problem z dostępem do internetu, mając światłowody. Nie ma takiego szpitalu.
A który
sam pan widzi w Warszawie, nawet wszędzie są reklamy, Orange, inne firmy reklamują internet światłowodowy na poziomie 1 giga.
A który, no to, który minister ucieka?
No minister cyfryzacji, pan Zagórski. Pisze, bo pracownicy piszą jeszcze w taki sposób, niech pan sobie wyobrazi, jest pan z Warszawy. W Warszawie wszystkie wybudowane stacje są wybudowane, część w oparciu o pozwolenie na budowę, jeżeli chodzi o bloki, o budynki, a część bez pozwoleń, czyli nielegalnie, ale wszystkie, które w ogóle są, są rozbudowane w sposób niezgodny z prawem, bez udziału właścicieli nieruchomości, niezgodnie z prawem i ministerstwo to również chce, można powiedzieć, w jakiś sposób zatuszować, bo można sobie wyobrazić, że w Polsce jest wydanych dziesiątki tysięcy decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Te wszystkie decyzje są do wyrzucenia, bo inwestorzy podali małe moce, a używają mocy kilkakrotnie wyższe, a mimo to ministerstwo tak im ufa. I nie tu, wiem, jak to właśnie tu, ma być.
Jeszcze... I tu postawimy kropkę w tej naszej pierwszej rozmowie, tylko krótko, dlaczego się pan tym zajmuje?
Wie pan, ja mam od 16 lat postępowanie w sprawie choroby związanej z działaniem pól elektromagnetycznych i na dzień dzisiejszy zabrakło mi placówki naukowej w Polsce, która by mogła się wypowiedzieć w tym temacie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Zbigniew Gelzok, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia, był gościem poranka Wnet, który wnet dobiegnie końca. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Poranek zrealizował Paweł Chodyna. Za chwilę w poranku w Radiu Wnet. Radio aktywni pewno są już gdzieś tutaj w okolicach studia w budynku Pasty na 5. piętrze. Krzysztof Skowroński, dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jutro o godzinie 7:07. Dzisiaj południe Antoni Opaliński, po południu Łukasz Jankowski, a w międzyczasie radioaktywni, pora karmienia i inne audycje, na przykład Ryszard Makowski o godzinie 13:00 pojawi się ze swoim kabaretem. Także zachęcam państwa do pozostania z Radiem Wnet. Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czeka ważna konferencja dotycząca domu przy Foxel 3/5. O tym też będziemy państwa informować, a konferencja jest w budynku domu dziennikarza przy Foxel 3/5 o godzinie 11:00. Dziękuję bardzo.